Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI wystosował kolejny apel o pokój w Ziemi Świętej i Iraku. Rozpoczniemy relacją z modlitwianią Pański oraz z papieskich odwiedzin Młodzieżowego Centrum przy Watykanie. Natomiast audycja Święty Tygodnia tym razem opowie, kim był Alojzy Orione. W niedzielnym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Do modlitwy o pokój w Ziemi Świętej i zaprzestanie przemocy w Iraku wezwał Benedykt XVI w czasie południowego spotkania na Anioł Pański. Wyraził także troskę o los uprowadzonego przed ponad tygodniem w Mosulu chaldejskiego arcybiskupa Paulosa Faradża Rajo. Papież podkreślił, że absurdalna i ślepa przemoc stoi w sprzeczności z wolą Bożą. Mówiąc o eskalacji konfliktu w Ziemi Świętej, wskazał, że spirala zniszczenia i śmierci zdaje się tam nie mieć końca.
Zachęcając
do wytrwałego błagania Wszechmogącego Boga o dar pokoju dla tego regionu, pragnę zawierzyć Jego miłosierdziu tyle niewinnych ofiar i wyrazić solidarność z rodzinami i rannymi. Wzywam też władze izraelskie i palestyńskie, by na drodze negocjacji wytrwale budowały pokojową i sprawiedliwą przyszłość swych narodów. Wszystkich w imię Boga proszę, by porzucili pokrętne drogi nienawiści i zemsty i z odpowiedzialnością podążali szlakami dialogu i zaufania.
Benedykt XVI podkreślił, że tego samego pragnie dla Iraku, gdzie wielu ludzi pada ofiarą ślepej i absurdalnej przemocy. Przypomniał, że w rękach porywaczy wciąż pozostaje chaldejski arcybiskup. Iracki dziennik Azaman twierdzi, że pozwolili oni arcybiskupowi Rajo porozmawiać przez telefon z krewnymi, a on w trakcie rozmowy miał stwierdzić, by nie płacili żadnego okupu. Jak pisze dziennik, arcybiskup powiedział, że woli umrzeć niż ulec szantażowi. Porywacze żądają ponad miliona euro.
W rozważaniu na Anioł Pański Benedykt XVI nawiązał do Ewangelii o wskrzeszeniu Łazarza. Zauważył, że śmierć fizyczna z Bożej perspektywy jest niczym sen, nad którym Bóg ma całkowite panowanie.
W liturgii dzisiejszej niedzieli Chrystus mówi: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Przyjmijmy z wiarą to zapewnienie, aby zawsze trwała was nadzieja na nowe życie w Jego chwale. Niech przeżywanie tajemnic męki i śmierci Pana przybliża nas do udziału w owocach zbawienia. Niech wam Bóg błogosławi.
Czym jest życie, czym jest śmierć, jak żyć, jak umrzeć? Te pytania Benedykt XVI podjął także odwiedzając rano Międzynarodowe Centrum Młodzieżowe Świętego Wawrzyńca w pobliżu Watykanu. W improwizowanej homilii papież mówił o dwóch wymiarach życia, biologicznym i duchowym. Pierwszy, choć dla człowieka niezbędny, nie zaspokaja wszystkich jego potrzeb. Nawet gdyby nauka odkryła eliksir nieśmiertelności zapewniający fizyczną nieśmiertelność, nie zdoła tym ugasić najgłębszych ludzkich pragnień i aspiracji, zauważył papież. Jako istota chcąca poznać wszystko, człowiek dąży do nieskończoności, nawiązując relacje przyjaźni i miłości. Poza wymiarem poznawczym istnieje nieodłączny od niego wymiar miłości, poprzez który człowiek zbliża się do źródła życia.
Pić ze źródła życia i wejść w komunię z nieskończoną miłością, która jest źródłem życia, oznacza pozostawanie w komunii z samym życiem oraz przekroczenie progu śmierci, gdyż i po niej żyjemy życiem prawdziwym. Ojcowie Kościoła nazywali Eucharystię lekarstwem nieśmiertelności. I tak właśnie jest. W Eucharystii wchodzimy we wspólnotę ze zmartwychwstałym ciałem Chrystusa. Wchodzimy w przestrzeń życia po zmartwychwstaniu. Pozostajemy w komunii z tym ciałem, które ożywia życie nieśmiertelne. W ten sposób na zawsze pozostajemy w przestrzeni samego życia.
Benedykt XVI nawiązał do tragicznych doświadczeń jeńców wojennych, którzy byli w Rosji po więcej niż 10 lat, cierpiąc zimno i głód. Po powrocie przyznawali oni, że zdołali przeżyć, gdyż wiedzieli, że ktoś na nich czeka.
Oczekująca miłość była lekarstwem życia na wszelkie zło. Wszyscy jesteśmy oczekiwani. Bóg nas oczekuje. I nie tylko oczekuje. Jest obecny i prowadzi nas za rękę. Podejmijmy tę Bożą dłoń, prośmy Go o prawdziwe życie w obfitości, abyśmy i naszym współczesnym mogli przekazać prawdziwe życie. Życie w obfitości.
Papieskie odwiedziny Młodzieżowego Centrum Świętego Wawrzyńca były ważnym wydarzeniem wskazującym na duszpasterską ciągłość, uważa kardynał Stanisław Ryłko. Prowadzony przez wspólnotę Emmanuel ośrodek podlega kierowanej przez niego papieskiej Radzie do Spraw Laikatu.
Zmieniają się papieże, ale pozostaje ta sama miłość Kościoła i następcy świętego Piotra do młodych. Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu powiedział: wy jesteście nadzieją Kościoła, wy jesteście moją nadzieją. Poprzez ten gest Eucharystii na 25-lecie centrum te same słowa wypowiedział papież Benedykt XVI. Przyszedłem tu do was, aby dać znak. To, co tutaj robicie, ewangelizacja młodych przez młodych, jest ważne. Kościół liczy na was. Ojciec Święty Jan Paweł II pomyślał ten ośrodek jako miejsce, gdzie młodzi przyjmują młodych pielgrzymów przybywających tutaj z wizytą do grobu świętego Piotra. A więc miejsce, gdzie młodzi mogą przychodzić, gdzie mogą spotykać innych młodych, wymieniać swoje doświadczenia, a przede wszystkim wymieniać świadectwo wiary. Ojciec Święty widział w tym centrum właśnie to miejsce świadectwa wiary.
Międzynarodowe Centrum Młodzieżowe Świętego Wawrzyńca powstało ćwierć wieku temu. Z czasem stało się ważnym punktem odniesienia dla studentów i młodzieży pracującej, tak z Rzymu, jak i mieszkającej tu przez jakiś czas, mówi kierujący ośrodkiem ksiądz Francis Kohn.
Da 25 anni il centro ha questa missione di accogliere tanti giovani.
Od ćwierć wieku misją ośrodka jest przyjmowanie przybywającej do Rzymu młodzieży, zarówno osób indywidualnych, jak i zorganizowanych grup. Zapewnianie im opieki duchowej, ale i konkretnej pomocy związanej choćby ze zorganizowaniem pielgrzymki. Centrum leży tuż obok placu Świętego Piotra. Ma piękny romański kościół, który jest może mało znany, ponieważ jest jakby trochę ukryty. Jednak właśnie w nim wielu młodych ludzi doświadczyło prawdziwego spotkania z Bogiem i zmieniło swoje życie. Centrum podlega papieskiej Radzie do Spraw Laikatu, jednak od samego początku kieruje nim niewielka ekipa ze wspólnoty Manuel, którą wspierają przedstawiciele innych ruchów i wspólnot. Tego właśnie chciała papieska Rada, by ośrodkiem kierowali ludzie z ruchów i stowarzyszeń zrzeszających młodzież.
Benedykt XVI odwiedził was po raz pierwszy, ale nie była to jego pierwsza wizyta w tym miejscu.
Był u nas jako kardynał wielokrotnie, także dlatego, że często zapraszamy biskupów czy kardynałów z kurii rzymskiej, by sprawowali tu Eucharystię dla młodzieży. Był u nas więc kilkakrotnie i bardzo ceniliśmy sobie jego odwiedziny. Dzisiejsze spotkanie jest dla nas wielką radością. Eucharystia z Ojcem Świętym inicjuje tygodniowe obchody jubileuszu, którego znaczącymi wydarzeniami będą czwartkowe nabożeństwo pokutne z papieżem i liturgia Niedzieli Palmowej.
Mówił ksiądz Francis Kohn.
Benedykt XVI będzie spowiadał włoską młodzież. W najbliższy czwartek papież poprowadzi w Bazylice Świętego Piotra nabożeństwo pokutne. Zwieńczeniem liturgii będzie indywidualna spowiedź. Do licznego udziału w nabożeństwie papież zaprosił osobiście młodzież diecezji Rzymu na zakończenie południowego spotkania na Anioł Pański. Nabożeństwo to nazwał spotkaniem z Bożym Miłosierdziem. Wskazał, że będzie ono ważnym etapem na drodze przygotowań do Dnia Młodzieży, najpierw tego obchodzonego w diecezjach w Niedzielę Palmową, a następnie do światowego spotkania w Sydney.
Mistrz ceremonii papieskich ksiądz Guido Marini podkreślił, że sprawowana przez papieża liturgia pokutna stanowi zachętę dla wszystkich wiernych, aby okres bezpośrednio poprzedzający Wielkanoc, a kończący pokutną drogę Wielkiego Postu, wykorzystali do oczyszczenia się z grzechów w sakramencie pojednania, by z czystym sercem uczestniczyć w liturgii wielkanocnej. Jan Paweł II zasiadał w konfesjonale Bazyliki Świętego Piotra w Wielki Piątek i spowiadał wiernych. Benedykt XVI dotychczas nie podjął tego zwyczaju. W najbliższy czwartek uczyni to po raz pierwszy.
Święty Tygodnia.
Alojzy Oriony.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W środę 12 czerwca Martyrologium Rzymskie wspomina postać świętego Alojzego Oriony kapłana. Urodził się 23 czerwca 1872 roku w Ponte Curone na północy Włoch. Jego ojciec Wiktor był brukarzem i osobą, jeśli nie wrogą kościołowi, to obojętną. Matka Karolina była za to autentycznie pobożna. Małżonkowie Oriony mieli czworo dzieci. Najmłodszym był Alojzy, po włosku Luigi. Mimo ciężkiej pracy rodziców w domu żyło się biednie. Moja matka, powie po latach Alojzy, dała mi ubranie starszego 13 lat brata, w którym wcześniej chodziło trzech innych braci. Mając 13 lat, razem z ojcem brukuje już ulicę. Z tego okresu na całe życie pozostanie mu szacunek dla chleba i ludzkiej pracy. Jako dziecko jeszcze zobaczył kiedyś w rodzinnej miejscowości, jak w promieniach słońca, spokojnie ze sobą rozmawiając, wygrzewali się ksiądz, aptekarz i adwokat. Mały Alojzy chwycił wówczas za kij i wzbijając w ich kierunku tumany kurzu krzyczał: czy nie wiecie, że o tej porze się pracuje, a nie siedzi na słońcu i kręci palcami? Mówią, że jedyny raz w życiu otrzymał wtedy od matki lanie. Zapamiętał jednak, że świata nie zmienia się słowami. Młody Orione zaczyna więc działać. Jeszcze jako kleryk zakłada oratorium świętego Alojzego, które gromadzi dzieci ulicy. Później otwiera kolegium i trzy szkoły dla najbiedniejszych. Po przyjęciu święceń don Orione, bo tak jest teraz nazywany, oddaje się całkowicie pracy charytatywnej i wychowawczej. Fizycznie i modlitewnie wspomagają go cztery założone przez niego zakony. Ich domy powstają na całym świecie. Don Orione daje im jasne przesłanie: cierpieć, milczeć, modlić się, kochać. W roku 1908 i 1915 południowe Włochy nawiedzają dwa straszliwe trzęsienia ziemi. Ginie w nich prawie 130 tysięcy ludzi. Kilka miast znika z powierzchni ziemi. Don Orione jest jednym z pierwszych, którzy śpieszą z pomocą. Na swoich ramionach nosi rannych, organizuje domy dla sierot i żywność dla dotkniętych kataklizmem. Ludzie już wówczas uważają go za świętego. Z przemówienia papieża Jana Pawła II w dniu beatyfikacji. Don Luigi Orione jest genialnym uosobieniem chrześcijańskiej miłości. Jest rzeczą niemożliwą przedstawić w kilku zdaniach życie tego człowieka. Możemy jednak powiedzieć, że przez swoją powszechnie znaną wiarę i heroicznie praktykowaną miłość stał się jedną z najznakomitszych osobowości naszego wieku, poświęcając całe swoje życie tym, którzy przez nieszczęście, nędzę i ludzkie zło najwięcej cierpieli. Kierował się jedynie i wyłącznie logiką miłości. Miłości niewysłowionej, wielkiej, całkowitej miłości do Boga i do człowieka. Rzeczywiście, kierując się ludzką logiką, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak mógł założyć dziesiątki domów, szkół, sierocińców, organizować pomoc bez żadnych funduszy, licząc tylko na Bożą opatrzność. Nigdy w nią nie zwątpił i nigdy się na niej nie zawiódł. Był jednak konsekwentny. Sobie nie przypisywał niczego. Wszystko to dzieło Boga powtarzał, denerwując się, gdy widziano w nim kogoś niezwykłego. W jednym z domów zakonnych zauważył swój portret. Wyrzucił go natychmiast. Któregoś dnia w czasie choroby do jego pokoju wszedł niespodziewanie pielęgniarz.
Don Orione speszył się. Zdrapywał bowiem nożem zgrubienia na kolanach, efekt długich modlitw. Chcę się od tego uwolnić, powiedział zakłopotany. Nie trzeba, by ludzie to widzieli i później robili historię. Gdy jego stan się pogorszył, lekarze nakazali mu zmianę klimatu. Chcę umrzeć tutaj, stojąc, patrząc w niebo i pracując. Nie chcę żyć ani umierać pomiędzy palmami, ale tutaj, między ubogimi, bo to oni są Jezusem. Zmarł nagle na zawał 12 marca 1940 roku z imieniem Jezus na ustach. Dzieła Bożej opatrzności założone przez Don Orione trwają nadal. Jego duchowi synowie i córki rozsiani po całym świecie kontynuują jego charyzmat. On sam założył placówki w Argentynie, Brazylii, Chile. W Polsce nie był nigdy, a jednak to o naszym kraju powiedział, że gdyby nie był Włochem, chciałby być Polakiem. W czasie wojny, w kościele, gdzie sprawował mszę świętą, i w swoim pokoju zawiesił biało-czerwoną flagę. Zobaczycie, pocieszał rodaków, Polska powstanie, aby spełnić posłannictwo wiary i chrześcijańskiej cywilizacji. Polska rzeczywiście powstała. Czy spełnia swe posłannictwo? Wraz z wejściem do Unii były takie nadzieje. Jak na razie obserwujemy tylko kolejną falę emigracji. Znaczna część Polaków wyjeżdża zmuszona sytuacją ekonomiczną, wielu dla zdobycia kwalifikacji czy życiowej przygody. Nie brak jednak i takich, którzy wyjeżdżają trzaskając drzwiami, obrażonych na kraj i wyznających zasadę ibi patria, ubi bene. Tam jest ojczyzna, gdzie jest mi dobrze. Słuchając niektórych cynicznych idoli wyśmiewających nasz kraj, spotykając na ulicach młodzież w koszulkach z napisami ostatni gasi światła lub jedyne, co mnie tutaj trzyma, to siła przyciągania, warto przypomnieć sobie słowa księdza Alojzego Orione, wypowiedziane na kilka dni przed śmiercią. Polskę bardzo kochałem. Kochałem ten kraj już jako dziecko. Bądźcie dla Polaków dobrzy. Kościół w Polsce potrafił docenić jego dzieło i miłość do naszej ojczyzny. W roku 1968 petycję Episkopatu Polski w sprawie beatyfikacji Don Orione zawiózł do Rzymu ówczesny kardynał Karol Wojtyła. Kilkanaście lat później, jako papież Jan Paweł II, dokonał jego beatyfikacji, a w roku 2004 kanonizacji. Boże, Ty pozwoliłeś świętemu Alojzemu kapłanowi ukochać Twego jednorodzonego Syna w ubogich i formować młode pokolenia do pójścia drogami pobożności. Spraw, prosimy, abyśmy naśladując Jego przykład obfitowali w dzieła miłosierdzia i stali się w Kościele świadkami Twojej opatrzności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Tu Radio Watykańskie. Audycją Święty Tygodnia w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia kończymy nasz niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.